Chwała Bogu, nie, to pierwszy raz takie coś słyszę, że do 12 mam czas, w nocy czy w południe. Wiecie, apostoł Paweł usługiwał też do, jego mowa przedłużała się po północy i później spadł taki młody człowiek i musiał go modlić, czy nad nim został uzdrowiony. Mam nadzieję, że dzisiaj nikt nie uśnie na tym zgromadzeniu, ale wiecie, witam was kochani bracia i siostry w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj razem z moją żoną być tutaj wśród was. Tak jak pastor wspomniał, byliśmy 9 lat temu, wtedy usługiwałem podczas uwielbiania, prowadziłem uwielbianie, była nas trochę inna grupa ludzi, inny zespół, Artur zupełnie, całkowicie doskonale mnie zastąpił, o wiele lepiej niż ja to czyni i naprawdę jestem wdzięczny Bogu, patrząc się na mojego zięcia, który usługuje w tym, co ja kiedyś czyniłem. Wiecie, Bóg ma zawsze dla nas o wiele więcej niż nawet myślimy. Amen? Hallelujah. Ale nie będę mówił jutrzejszego kazania, chciałbym na dzisiejszym się skupić. Chciałbym, żebyśmy coś zrobili, dobrze? Jest nas tu dzisiaj nie aż tak wielu, że ta sala nie jest zapełniona. I dzisiaj będę miał temat, który mocno związany jest z kamieniami. Każdy pod ławką swoją ma kamienie. Spójrzcie, a ci, którzy nie macie, przejdźcie się do tych bliższych rządów i z brzegu po lewej, po prawej stronie są kamienie. Chciałbym, żebyście mogli wziąć w tej chwili każdy do ręki jeden kamień, ok? Swój kamień, tak? Każdy ma? Podnieśmy do góry. Każdy swój kamień niech podniesie do góry. Jeszcze nie wszyscy mają. Widzę, Mariusz, tam nie masz w ręku, tak? Masz? Ok. Trainowcy, macie kamień? Nie? No, to tam są, weźcie. A jak nie, to tu z przodu są. Dlatego, że chciałbym, żeby każdy miał, wiecie, to jest związane mocno z dzisiejszym moim kazaniem. I bez tego to będzie trochę takie ograniczone, jeżeli nie weźmiemy swojego kamienia do ręki. Oczywiście to będzie, wierzę, że Duch Święty, którym modliłem się i pokazał mi, żebym dzisiaj właśnie mógł służyć, pokazał mi, że coś mamy zrobić z tym kamieniem. Pomódlmy się, podnieśmy do ręki ten kamień, pomódlmy się do Boga. Panie, dziękujemy Tobie, że Ty dzisiaj jesteś na tym miejscu. Wyraźnie i mocno odczuwamy Twoją obecność. Dziękujemy Tobie. Panie, chcemy oddać Tobie chwałę, ale Ty chcesz również i do nas dzisiaj wieczorem przemówić przez swoje słowo, nawet przez ten zimny i martwy kamień. Boże, Ty chcesz do nas przemówić. Boże, prosimy Cię, Panie nasz, dotykaj się serc naszych, mojego serca, moich braci, moich sióstr. Panie, abyśmy dzisiaj z tego miejsca wyszli do swoich pokoi, do swoich domów, gdziekolwiek jesteśmy, do hoteli. Panie, ubłogosławieni. Boże, prosimy Ciebie, Duchu Święty, przemawiaj do nas. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone, Panie nasz, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Halleluja. Wiecie, kochani, zdaję sobie sprawę, że wszyscy, jak tu dzisiaj jesteśmy, albo przynajmniej większość z was, bo nie wszystkich znam, ale większość z was znam, ale myślę, że większość z nas, i się pewnie nie mylę, są ludźmi wierzącymi, prawda? Odrodzonymi, nawróconymi, zbawionymi i ponieważ tak jest, to oczekuje nas wspaniała przyszłość. Amen? Oczekuje nas dobre rzeczy, które Bóg przygotował dla nas, którzy w Niego wierzymy. I to jest zapisane w Słowie Bożym. Mamy to zagwarantowane. Pan Jezus, kiedy odchodził z tej ziemi, kiedy żegnał się ze swoimi uczniami w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, czytamy i On mówi do swoich sług, do swoich uczniów, mówi tak, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu. I wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. Słuchajcie, to jest wspaniała, dobra nowina. Amen? Halleluja. Słuchajcie, wspaniała, dobra nowina. I to jest wspaniała perspektywa. Ja wierzę, że Bóg tą perspektywę przygotował dla każdego człowieka. Nie tylko dla nas wierzących, ale dla każdego człowieka, bo Słowo Boże mówi, że On chce zbawić każdego człowieka, dlatego Pan Jezus przyszedł na tą ziemię. Ale wiecie, Słowo Boże nam właśnie mówi o tym. Ja sobie tu pozwolę wyświetlić tych kilka fragmentów, które mówią o tym, że Pan Jezus na sam dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Halleluja! Halleluja! Powiedzcie halleluja! Wiecie, to jest wspaniała, dobra nowina. I tą dobrą nowinę dzielimy się, opowiadamy, głosimy. I chciałbym powiedzieć jako takie świadectwo. Również niedawno, ja pracuję również jako tłumacz przysięgły i byłem w szpitalu tłumaczyć dla takiego starszego pana, który ma 87 lat. I ten pan się dowiedział, że doktor mówi, usiadł tak naprzeciwko niego na takim stołeczku i całe konsylium tam było z 8 różnych lekarzy, pielęgniarki, asystenci i ten doktor, główny doktor prowadzący mówi do niego tak: panie Alfredzie, i ja tłumaczę mu na polski język, ma pan przed sobą jeszcze 1,5 lub 2 miesiące życia. Rak, który został usunięty z pana ciała 2 lata temu, niestety wrócił się i ma pan zaledwie 1,5 lub najwyżej 2 miesiące życia. I wiecie, ja to muszę mu tłumaczyć. Po raz pierwszy w życiu muszę człowiekowi powiedzieć, że umrze. Wiecie, to nie jest prosto. Ja muszę wam powiedzieć, to nie jest prosto. I wiem, że ten człowiek nie zna Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Mam tą świadomość. I teraz słyszę wyrok. I mu ten wyrok przekazuję po polsku. Kiedy lekarz poszedł, moje serce się kroiło, nie mogłem zostawić go w szpitalu. I kiedy lekarz poszedł, za konsylium, wszyscy wyszli ze szpitala, z tego pokoju, została tylko jego żona, pan Alfred i ja. I ja mówię do niego tak: panie Alfredzie, mój głos się ułamał, ale ja mu to powiedziałem: panie Alfredzie, słyszał pan, że ma pan zaledwie 1,5 miesiąca lub 2 do życia. Czy pan jest pewny, gdzie pan pójdzie? On mówi: no kto to może być pewny? Przecież nikt nie jest pewny. Ja mówię: może pan być dzisiaj pewny. I zacząłem mu głosić Ewangelię. Zacząłem mówić mu o pewności zbawienia, o śmierci Pana Jezusa, o zbawieniu. Wiecie, króciutko, niedługo, może 5 minut. Bardzo taką sentencję, esencję zbawienia mu powiedziałem. I później: czy pan chciałby, żebym się z panem pomodlił? I on oczywiście powiedział, że tak. I zacząłem się z nim modlić, on powtarza za nami, modliliśmy się. I teraz on jest w domu starców, już czeka tylko na śmierć. Dają mu tylko takie lekarstwa, żeby go nie bolało. Rak mu tutaj wypycha na klatce piersiowej, na plecach. Wiecie, i ja do niego chodzę raz w tygodniu lub częściej, kiedy go mogę, i wtedy czytam z nim Pismo Święte i modlę się, i za każdym razem się pytam: czy pan wie, dokąd pan pójdzie, kiedy pan umrze? On mówi: do nieba. Do nieba. Pójdzie razem. I tak Słowo Boże mówi, że najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Jeżeli pan Alfred odejdzie, zanim Pan Jezus przyjdzie, to kiedy On przyjdzie, Pan Jezus, aby nas zabrać do siebie, Pan Alfred najpierw powstanie, a później ja pójdę, jeżeli pozostaniemy przy życiu. Amen. To jest wspaniała perspektywa. Ale słuchajcie, chciałbym dzisiaj, i dlatego to jest mocno związane z tymi kamieniami, moją usługę właściwie skierować na pewne inne tory. Pomyśleć, abyśmy zastanowili się. I dzisiejsze rozważanie, modlę się i wierzę, i modliliśmy się tak, jak siostra tu wcześniej też mówiła, że przyjechali wczoraj, aby modlić się, aby Bóg dotykał się. Słuchajcie, możemy wyjechać w poniedziałek czy w niedzielę z tego miejsca, spędzić dobry czas przez te 2 dni, 3 dni, i jakby się nic nie stało. Ale możemy również wyjechać stąd ubłogosławieni. Możemy wyjechać z tego miejsca coś mając w sobie, a jednocześnie coś zrzucić z siebie, co nie potrzebujemy. Dlatego, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, chodzimy z Panem. Wierzymy, że On nas zabierze do siebie. Ale wiecie co? Pan Jezus powiedział: trwajcie we mnie, a ja w was. I chwilę później Pan Jezus ostrzegał w Ewangelii Jana w 15 rozdziale: kto nie trwa we mnie, ten zostanie wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Słyszycie? Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Kto nie trwa we mnie. Ja nie mówię, że wy nie trwacie w Bogu, ale my, chodząc za Panem Jezusem, podążając za Nim, czy to nawróciliśmy się miesiąc temu, czy 40 lat temu, wiecie? Diabeł chodzi wokoło nas jak lew ryczący i patrzy, kogo by pochłonąć, patrzy, kogo by pożreć. I Słowo Boże mówi, że nie początek zbawia, ale koniec. Kiedy dotrwamy, kiedy wytrwamy, Pan Jezus mówi: trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Ale jeśli nie wytrwacie, kto nie trwa we mnie, ten zostaje precz wyrzucony, jak zeschnięta latorość. My mamy z żoną ogródek i niedawno urywaliśmy z pomidorów, które są wyższe od nas. Takie mamy wysokie pomidory, porosły nam obficie, Bóg obłogosławił. I takie były uschnięte gałązki. I te gałązki żeśmy obrywali z tych pomidorów. Tego było bardzo dużo. Mamy prawie 50 kraków pomidorów, więc dużo tego było. I później rozpaliliśmy ognisko i wrzucaliśmy. I taki potężny dym z tego się zrobił. To było wieczorem, miasto nie widziało, więc było okej. Okay. Ale nie szkodzi. Wiecie, to właśnie Słowo pokazuje, że takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. I mam pytanie, czy my trwamy w Bogu, czy wytrwaliśmy w chodzeniu za Panem Jezusem Chrystusem? Prawda? Dlatego, że nie początek zbawia, ale koniec. I dlatego Pan Jezus tu mocno ostrzegał nas, abyśmy wytrwali w Nim, abyśmy trwali, abyśmy nie spali, abyśmy mówili: Słowo Boże, nie śpijcie. Czy możesz przesunąć troszeczkę? Nie śpijcie, tak jak ta żaba, prawda? Nie śpijcie, jak Niniwa, czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Niektóre z tych moich slajdów są dosyć śmieszne, dlatego żebyście nie usnęli. Ale prawda, którą chcę wam przekazać dzisiaj, którą Duch Święty chce, abyście głęboko wzięli do swojego serca, prawda jest bardzo głęboka. Przeto nie czuwajmy, prawda? Jak przeto czuwajmy, nie śpimy, jak inni, ale czuwajmy. Łatwo jest usnąć, chodząc za Panem. Łatwo jest oziębnąć. Łatwo jest, wiecie, w jakiś sposób niepostrzeżenie wpuścić do naszego serca takie zlekceważenie, zniechęcenie, oziębienie. I to jest właśnie tak jak ta żaba, która tutaj śpi, sobie odpoczywa, a nie wie, że za chwilę ją może pożreć bocian. Prawda? Nie. Wiecie, chrześcijaństwo, myślę, że każdy z nas, kto już chodzi za Panem przez jakiś czas, to absolutnie nie jest zabawa. Chrześcijaństwo to jest walka przeciwko mocom ciemności. Doświadczyliście tego w swoim życiu? Chrześcijaństwo, chodzenie za Panem, to nie jest bajka, to nie jest zabawa, to nie jest party. To jest ustawiczna walka, to jest ustawiczny bój, który my toczymy z diabłem, który jest przeciwnikiem Bożego dzieła, Bożej prawdy. I dzisiaj, kiedy jesteśmy na tym miejscu, możemy sobie uświadomić, możemy sobie zastanowić i wejrzeć głęboko do swojego serca. I chciałbym, żebyśmy właśnie dzisiaj wejrzeli głęboko przez to rozważanie. Mam nadzieję, że oglądniesz swoje serce, jak ono wygląda przed Panem. Nie przed twoim bratem, nie przed twoim przyjacielem, przed twoją żoną czy mężem, ale przed Bogiem. Dlatego, że przed Nim nie da się nic ukryć. Amen? Wiecie, przedtem, zanim jeszcze służyliśmy Bogu, to nawet może i nieświadomie wypełnialiśmy wolę szatana. Wolę diabła w naszym życiu spełnialiśmy. Podam wam przykład. Zobaczcie, apostoł Paweł, który wcześniej nazywał się Saul, prawda? On był bardzo gorliwym człowiekiem. On wypełniał zakon. On był tak gorliwy, że nawet do domu wchodził, do ludzi wierzących, wsadzał ich do więzienia. Kiedy kamienowano Szczepana, to on pilnował szat tych ludzi, którzy go kamienowali. I także Szczepan umarł. I wiecie co? Paweł, czyli Saul jeszcze wtedy, on był przekonany, że on pełni wolę Bożą. Ale było zupełnie odwrotnie. Było kompletnie odwrotnie. I tak i my w naszym życiu, w naszym starym życiu, być może pełniliśmy dzieła diabelskie, nie zastanawiając się nawet, że to jest wbrew Bogu. Kiedyś jeszcze, gdy mieszkałem w Polsce, pracowałem na kopalni w Jaworznie, mieszkaliśmy w Katowicach i pracowałem z takim kolegą, który bez przerwy przeklinał. On nic nie mógł powiedzieć, nie przeklinając. I wiecie, ja kiedyś mu zdałem pytanie, Krzysiek miał na imię, dlaczego ty tak przeklinasz? Wiedział, że jestem chrześcijanem. On nie był. W ogóle nie był zainteresowany. Ale już mnie to zmęczyło. Wiecie, to jego co drugie słowo i to takiej ciężkiej kategorii przekleństwo. On mówi, co ja przeklinam? Co ty mówisz? Jak ja przeklinam? Ja nie będę ci powtarzał, jak ty przeklinasz, ale posłuchaj, jak ty mówisz. I wiecie, on nawet sobie nie zdawał sprawy, że on przeklina. Dlatego, że ludzie, którzy żyją i wykonują dzieła diabelskie, nawet tego nie wiedzą. I nas, ludzi wierzących, diabeł stara się usilić wszelkimi sposobami, abyśmy wpadli w grzech, zarzuca na nas tą sieć diabelską, aby nas, jako wierzących ludzi, usidlić. Ci, którzy do Boga nie należą, nie są dla Niego żadnymi wrogami. Są Jego, są diabelskimi naczyniami, narzędziami, są w jego armii i jest okej z nimi. Ale ciebie i mnie, którzy są dziećmi Bożymi, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, diabeł używa wszelkich sposobów, wszelkich metod, wszelkiego arsenału, wszelkich możliwości, aby nas pokonać, aby nas zniszczyć. I wiecie, on do każdego człowieka używa innej metody, innej broni, innych sposobów do każdego człowieka. Pan Jezus mówił, że nawet powstaną w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, i mówi, powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Prawda? Z jednej strony wilk, z drugiej owieczka. Znamy to słowo. Apostoł Paweł pisze, że diabeł przybiera postać anioła światłości. A my znamy z bajek polskich, że wilk przybiera postać baranka, prawda? I przychodzi, ażeby ukraść, ażeby zniszczyć, aby zabić. I tak właśnie jest.
I diabeł używa różnych metod, aby nas pokonać, aby nas zniszczyć. Dlaczego? Kiedy pokona ludzi wierzących, to już ma problem z głowy. Ma kościół rozwalony, ma kościół zniszczony i o to mu właśnie chodzi. A kiedy kościół jest zniszczony, tak jak Pan Jezus powiedział, że bramy diabelskie nie przemogą go. Diabeł wtedy nie ma z tym żadnego problemu. Nie ma z tym żadnego kłopotu. Dlatego apostoł Piotr mówił w pierwszym rozdziale Piotra, akurat tu nie ma tego wersetu, ale jest ten rysunek. Zobaczcie, jaki ciekawy. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Mamy być trzeźwi, mamy czuwać. Ja wiem, że ciężko czasami jest czuwać, kiedy wszystko wokół jest w porządku, wszystko jest pięknie, wszystko się układa, wszystko dobrze się dzieje dookoła, nie trzeba jakoś być alert, prawda? Nie trzeba być takim człowiekiem, ale nie, właśnie wtedy, kiedy wszystko jest w porządku, kiedy wszystko dobrze się dzieje, mamy czuwać i nie usypiać, tak jak ta żaba na początku, która sobie leżała i usnęła, a bocian mógł za chwilę przyjść i ją zjeść. I tak właśnie w naszym życiu jest, w twoim i w moim życiu. Może nie jest, amen, chwała Bogu, aby tak nie było. I właśnie dlatego Bóg dzisiaj to słowo chce do nas powiedzieć, abyśmy czuwali, abyśmy nie spali, ale byli trzeźwi. Dlatego, że diabeł chodzi dookoła nas. On nie przyjdzie kiedyś, on nie może kiedyś przyjdzie. Nie, Słowo Boże mówi, że przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący. Chodzi. To jest w czasie teraźniejszym. On chodzi dookoła nas jak lew ryczący. Pomyśl przez chwilę ten przykład tego tygodnia. Ja nie wiem, jak wam ten tydzień minął. Mam nadzieję, że dobrze. Ale nie opowiadając swojemu przyjacielowi, bracie, żonie, siostrze, prawda? Pomyśl sam w swoim sercu, w jaki sposób ten tydzień przeżyłeś. Jak swoją walkę toczyłeś. W jaki sposób odbierałeś zwycięstwo. W czym byłeś słaby. W jakich dziedzinach kuszony. Pomyśl przed chwilę. Pomyśl nad tym przez chwilę. Może gdzie upadłeś? A czy z tego upadku się podniosłeś? Czy może, tak wiecie, pozostałeś jakby pod tym? Tylko Jezus może uwolnić cię od mocy grzechu. Wiecie, to jest tylko Bóg, tylko Jezus, który przyszedł nas wyzwolić z mocy ciemności. On pomógł nam i pomaga nam. Ale czego w twoim życiu jest więcej? Porażek czy zwycięstw? Czego w twoim życiu jest więcej? Jakbyś taką szalę mógł zrobić, taką wagę. Czego w życiu twoim jest więcej? Porażek czy zwycięstw? Zwycięstw. Amen. Porażek może dzisiaj przyjść i ten kamień przynieść. Dzisiaj, wczoraj brat Piotr zbudował taki piękny krzyż, zobaczcie, 100 by 4. Piękny krzyż i dzisiaj możemy na koniec coś zrobić. Możemy ten kamień, który każdy z was, mam nadzieję, sobie wziął, przyjść i położyć tutaj. To będzie na koniec nabożeństwa. Ale wiecie, to, co chcemy dzisiaj zrobić, do czego was chcę zachęcić, abyście otworzyli swoje serca. Dlatego przyjechaliśmy na ten kemp, prawda? Dlatego pozostawiliśmy nasze domy, nasze problemy, naszą pracę, nasze szkoły. Wszystko pozostawiliśmy tam, gdzie mieszkamy, a tu przyjechaliśmy, aby odpocząć, a również nakarmić się, aby odebrać od Pana słowo, które On przygotował. Ja jestem tylko Jego narzędziem, które Bóg przekazuje przez nas słowo. Kiedyś w naszym zborze usługiwałem na temat 12 rozdziału listu do Rzymian, pastor na pewno wie. I tam właśnie jest napisane, że wielu ludziom każdy człowiek usługuje w różnych darach. Oczywiście list do Koryntian, 12 rozdział również, ale 12 rozdział, też 12 rozdział listu do Rzymian. I tam jest mowa o głoszeniu kazania jako prorokowaniu. To, co ja dzisiaj do was mówię, co mówię do ciebie bezpośrednio, do twojego serca, to jest prorokowanie. Ja nie jestem prorokiem jak Samuel, czy Eliasz, czy inni prorocy Starego Testamentu, ale każdy człowiek Boży, który przekazuje Boże Słowo, przekazuje proroctwo. I dzisiaj to Boże Słowo niech wpadnie do twojego serca, niech wejdzie głęboko. I nawet jeżeli pójdziemy dzisiaj z tego miejsca już na ognisko, czy może do innego pomieszczenia, tam gdzie nocujemy, pomyślmy jeszcze przez chwilę, zastanówmy się nad tym słowem, które dzisiaj Bóg mówi do nas. Wiecie, apostoł Paweł, wielki apostoł, ten, który wcześniej prześladował wierzących, on później stał się największym apostołem narodu, prawda? I on taką ciekawą rzecz pisał w liście do Rzymian. I chciałbym, żebyście przeczytali, ale razem ze mną, słowie życia. Czy ktoś ma wodę tu może, albo jakąś przynieść ten, bo mi się bardzo zaschnięte mam. Dziękuję, tam już ktoś idzie. Apostoł Paweł pisał w liście do Rzymian bardzo ciekawą myśl i chciałbym tą myśl razem z wami przeczytać tutaj na ekranie, co jest wyświetlone, dlatego, że wiecie, ta myśl ciągle w jakiś sposób towarzyszy mi i za każdym razem, kiedy ją czytam z listu do Rzymian, a szczególnie z tego właśnie przekładu, z przekładu Słowo Życia, ono jest bardzo fajnie tu przekazane, to słowo. Dziękuję. O, super. Teraz masz zdjęcie, teraz... Przeczytajmy razem, ok? W tym słowie życia. I pisze Paweł, apostoł narodu, słuchajcie, mąż Boży, którego nikt nie kwestionuje, żaden kościół dzisiaj nie kwestionuje autorytetu apostoła Pawła. I słuchajcie, co on pisze. Zupełnie nie rozumiem siebie i tego, co czynię. Chcę postępować dobrze, a nie robię tego. Czynię zaś to, czego nie chcę, czego wręcz nienawidzę. Jestem w pełni świadomy, że postępuję źle. Uznaję prawa, które łamię, czego dowodem są moje wyrzuty sumienia. Czy ktoś ma z nas czasami wyrzuty sumienia? Jak jedziemy 130 km na godzinę? Albo mamy policję, która nam te wyrzuty sumienia otworzy, prawda? Nie mogę nic na to poradzić, bo właściwie nie ja to czynię, słuchajcie, co mówi Paweł, lecz grzech, który we mnie mieszka. On jest silniejszy ode mnie i każe mi czynić zło. Nie potrafię się zmusić, aby postępować dobrze, chociaż tego pragnę. Potrafię chcieć dobra, ale nie udaje mi się go czynić. Kiedy próbuję zerwać ze złem, mimo wszystko je czynię. Tak, i apostoł Paweł właśnie mówi dalej. Czytamy dalszą część tego rozważania, tej walki w sercu, które apostoł Paweł toczy i mówi tak, z głębi serca pragnę jednak wypełniać wolę Bożą. Widzicie? On pragnie wypełniać wolę Bożą, bo tego chce moja nowa natura. Amen. Dostrzegam, że głęboko we mnie istnieje inne prawo, które walczy z moim rozumem i zwycięża, czyniąc ze mnie niewolnika grzechu, który wciąż tkwi we mnie. I mimo, że rozum każe mi być posłusznym sługą Boga, wciąż pozostaję w niewoli grzechu. Widzę więc, że chociaż moje nowe życie nakłania mnie, aby czynić dobrze, to moja dawna natura, która nadal jest we mnie, pragnie grzeszyć. Jakże mam sobie z tym poradzić? Apostoł Paweł krzyczy, któż wyrwie mnie z tej śmiertelnej natury? Wiecie, co mówi dalej? Bogu niech będą dzięki. Dokonał tego Jezus Chrystus nasz Pan. Halleluja! Halleluja! Bogu niech będą dzięki, bo dokonał tego Jezus Chrystus nasz Pan. I dalej Paweł mówi, teraz więc nie grozi już potępienie tym, którzy należą do Chrystusa Jezusa. Życiodajna moc Ducha, którym Jezus mnie obdarzył, wyzwoliła mnie z błędnego grzechu i śmierci. Z sideł grzechu nie zostajemy uwolnieni przez znajomość Bożych praw, przykazań, bo nie możemy powiedzieć, że ich przestrzegamy. Bóg obrał inny sposób, by nas zbawić. Nie poprzez przestrzeganie Bożych praw, prawda? Ale przez inny sposób. Jaki to jest? Posłał własnego Syna w ludzkim, ale bezgrzesznym ciele, a oddając Go na ofiarę za nasze grzechy, położył kres panowaniu grzechu. Co Paweł mówi w tym fragmencie, w tym głównym, dużym fragmencie? Zobaczcie, Paweł, który jest apostołem, pisze list do Rzymian, do wierzących, którzy są w Rzymie, do wierzących, którzy nawrócili się może i poprzez jego usługiwanie, poprzez usługiwanie innych braci, którzy są w zborze, którzy są zbawieni, tak jak i my, są wierzącymi. I Paweł pisze do nich, moja stara, dawna, grzeszna natura, co jakiś czas, ona się ciągle we mnie odzywa. Ja nie mogę czynić to, co chcę, ale czynię to, czego nienawidzę. I to, co nienawidzę, to mnie potępia. Moje wyrzuty sumienia powstają i ciągle mnie załamują. Słyszycie, co mówi Paweł? Czy czasami właśnie w swoim życiu nie masz takiego toku myślenia? Dlaczego robię to, czego tak strasznie nie lubię, a jednak to czynię? Nasza stara, grzeszna natura. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział, nie Pan Jezus, ale Piotr mówił w swoim liście, przeciwstawcie mu się, mocniej wierzę. Diabeł chodzi dookoła nas jak lew ryczący. Chodzi, on chodzi. I ta nasza stara, grzeszna natura odzywa się, bo diabeł chodzi dookoła nas jak lew ryczący. I on próbuje nas pokonać, próbuje nas pochłonąć, próbuje nas poszedł, ale dzięki niech będą Bogu. Chwała naszemu Panu. Dokonał tego Jezus Chrystus. Bóg w swojej mocy posłał Jezusa Chrystusa, aby nas wyrwać z tych sideł, z tej mocy, z tej ciemności, której my sami nie potrafiliśmy przemóc, pokonać, przezwyciężyć. Nie potrafiliśmy. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo, który nam daje swoją pomoc. Dlatego chciałbym, abyście może i dzisiaj zaglądali do swojego serca. Czy może tak ma wyglądać twoje chrześcijaństwo? Taka, zobaczcie, schowany brud nadal pozostaje brudem, prawda? On jest przykryty, schowany, może go nie widać, a może i przez folię jakąś on jest schowany i on dalej tam jest. Dalej tam jest, dalej pozostaje ten brud. Ale Bóg chce, abyś był wolny z twojego brudu, z twojego grzechu, którym jako wierzący człowiek, przecież Paweł był wierzącym człowiekiem, on nie był już wtedy zgubionym grzesznikiem, który pełnił wolę diabelską. Nie, on pisze jako wierzący człowiek. On pisze do nas, abyśmy byli wolni od grzechu, dlatego że Jezus przyszedł, aby ciebie i mnie uwolnić. Dlatego jeśli chcesz tego samego, co Bóg dla ciebie, abyś był wolny od grzechu, to wiecie co? Przede wszystkim musisz być szczery wobec samego siebie. Nie wybrać takim, jakim chcesz być, pasować do każdej sytuacji. Zobaczcie, tu jest człowiek bez głowy. Oczywiście to jest fikcja, prawda? I on sobie przychodzi i wybiera, jaką chce głowę, prawda? Uśmiech, jakiś grymas, jakieś myśli, jakąś prawda, maskę do każdej odpowiedniej chwili. Nie. Bóg chce, abyś był szczery wobec siebie. Kiedy tak postępujemy, jak tutaj ta osoba na obrazku, prawda, to oszukujemy siebie samych. Siebie. Nie nasze społeczeństwo, nie naszych przyjaciół, nie naszą rodzinę, nawet nie swoją żonę czy męża. Oszukujesz siebie samego. A to przecież nie ma sensu, prawda? Kiedy oszukujemy samych siebie, to w ogóle nie ma sensu. Ale zobaczcie, co mówił apostoł Jan w liście, pierwszym swoim liście, pierwszym rozdziale i 8-9 wiersz. Gdy twierdzimy, że nie ma w nas grzechu, bo czasami mówimy, no jestem wierzącym człowiekiem, jak może? Ja nie mogę mieć grzechu, bo jestem wierzącym człowiekiem, jestem zbawiony. Amen! Apostoł Jan mówi, gdy twierdzimy, że nie ma w nas grzechu, sami siebie oszukujemy i rozmijamy się z prawdą. Ale gdy wyznajemy mu swoje grzechy, możemy być pewni, że nam przebaczy i oczyści z wszelkich przewinień. Bóg nam przebaczy. Bóg nas oczyści z wszelkich przewinień. Dlatego Pan Jezus przyszedł, aby nas oczyścić z wszelkich przewinień. Aby nam przebaczyć. Apostoł Jan w swoim drugim rozdziale, w tym samym liście, mówi tak, dzieci moje, ja wam mówię o tym, piszę wam o tym, abyście unikali grzechu. Widzicie tu tego człowieka, który kopnął grzech. Grzech jako wirus. W komputerze wirus tak jest określany, prawda? Pamiętacie? A dzieci moje, to wam piszę, abyście unikali grzechu. Gdyby jednak ktoś zgrzeszył, mamy Jezusa Chrystusa. Mamy Jezusa Chrystusa, który ujmie się za nami przed Ojcem. My mamy dać kopa grzechowi i przyjść do Jezusa, aby nas oczyścił. Jeżeli tego nie zrobimy, Jezus nie może nas oczyścić. On nie możemy go zmusić, prawda? On się sam nie może zmusić. I wielką prawdę mówił apostoł, macie grzech, nieważne jaka jest sytuacja, zawsze mów nie. Kiedy grzech przychodzi do nas. Wiecie, w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych współczesnych nam czasach, myślę, że grzech ma tak wielki dostęp do ludzi, wierzących przede wszystkim. Dlatego musimy czuwać, być bardzo ostrożni. A im bardziej jesteśmy ostrożni, tym diabeł ma mniejszy dostęp do nas. Mamy być ostrożni, mamy czuwać, mamy się pilnować. Apostoł Jakub bardzo wielką prawdę, Jakub mówi wielką prawdę. Mówi tak, dopuszczamy się bowiem wszyscy jako wierzący. On pisał do wierzących ludzi. I mówi, dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli ktoś w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który całe ciało może utrzymać na wodze. Jest ktoś taki wśród nas, kto w mowie nie uchybia? Nie widzę podniesionych rąk. Nie. Jeśli ktoś w mowie nie uchybia, ten może i całe ciało swoje utrzymać na wodze. Zobaczcie, język jest ogniem. Jest wśród naszych członków
swoistym światem nieprawości. Kala an całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Widzicie tego węża na tym języku? To jest oczywiście z języka wychodzi jakby wąż. I my czasami tak, nawet jako wierzący ludzie, postępujemy. Może to dzisiaj nie jest prawda do wszystkich, ale może jest prawda do ciebie. Może jest prawda do mojego życia. Właśnie językiem potrafimy, Jakub mówił w tym samym rozdziale, nie będę już o tym czytał, bo tam jest w innym miejscu, że tym samym językiem potrafimy chwalić Boga i przeklinać ludzi. Mówi, tak bracia moi być nie powinno. Z tych samych ust nie może wychodzić przekleństwo i błogosławieństwo. Jakie więc rozwiązanie jest dla ciebie i dla mnie, jakie Bóg zamierza? Wiecie, chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to słowo, które mówi, że odrzućmy wszelki grzech, który nas usidla. Nas, ludzi wierzących. Ja wiem, że może teologowie by się nie wszyscy ze mną zgodzili, jak to wierzący człowiek nie grzeszy, przecież nie może grzeszyć, bo mamy Ducha Świętego, Jezus, który nas oczyszcza od wszelkiego grzechu. I to jest prawdą. Jezus nas oczyścił od wszelkiego grzechu. Ale czytaliśmy przed chwilką list Jana, gdzie pisał, dzieci moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli, a jeśli ktoś zgrzeszy? Dlatego odrzućmy wszelki grzech, który nas usidla. I Hebrajczyków, 12 rozdział, apostoł, nie apostoł, ale autor listu do Hebrajczyków, mówi, mając wokoło siebie tak wielki obłok świadków, i tam wcześniej w 11 rozdziale jest ten wielki obłok świadków, Abraham, Mojżesz, Dawid, Jozue, Samson, Samuel, prawda, ci wszyscy, cały obłok świadków, wierzących, którzy wcześniej żyli przed nami, przed nim jeszcze, przed nimi, przed czasami apostolskimi, i mówi, mając wokoło tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i wszelki grzech, który nas usidla. Mamy złożyć wszelki grzech, wszelki ciężar, który nas usidla. I biegnijmy wytrwale. Wytrwale biegnijmy w ucisku. Biegnijmy wytrwale w prześladowaniach. Biegnijmy wytrwale w naszych doświadczeniach. Biegnijmy wytrwale. Bo kiedy przestaniemy się, zatrzymamy, nie otrzymamy nagrody. Nie otrzymamy nagrody. I dzisiaj to słowo Psalm 55 mówi, zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. I dzisiaj wieczorem chciałbym, abyście zastanowili się przez chwilę. Mówi, zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. To brzemię, które masz w swoim życiu. Jakie cię usidla, to czytaliśmy. Wszelki grzech, wszelkie brzemię, wszelki ciężar. To wszystko, co ci dokucza, co cię usidla, co ci przeszkadza w twoim chodzeniu jako człowieku wierzącemu. A również apostoł Paweł, i tu raz w kilku miejscach, z kilku miejsc przeczytamy, apostoł Paweł mówi, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Wiecie, ja tylko kilka takich miejsc znalazłem, prawda? Czy uwielbiasz mówić o życiu innych? My mówimy, o, to jest nasza specjalność. Szczególnie Polaków, to jest nasza specjalność. My się specjalizujemy, abyśmy mogli dostać piątkę z czegoś, to właśnie z mówieniem o życiu innych. Prawda? Ale Słowo Boże mówi, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Nie mówcie o innych, mówcie o sobie. Mówcie o Panu Jezusie, mówcie o tym, czego On dokonał w twoim życiu. Co się nazywa? Świadectwem. Wiele razy, nie wiem, pewnie w waszym zborze również, byłem kilka razy, to pastor nieraz mówi, kto ma jakieś świadectwo dzisiaj? I cisza na sali. A gdyby zadał pytanie, kto chce powiedzieć o swoim koledze, koleżance, to będą wszyscy by ci mieli coś do powiedzenia. Prawda? Nie, to słowo mówi, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Następny slajd mówi nam, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Zobaczcie, jeżeli jesteś całe życie, cały czas zdenerwowany, o wszystko i o nic. To jest codzienna realność, prawda? Ale kiedy tak jest, potrzebujesz uwolnienia. Proś Boga, będziesz wolny w imieniu Jezusa Chrystusa. I dzisiaj właśnie będziemy mieli za chwilę taką możliwość. Następny fragment, który mówi nam, abyśmy nie dawali diabłu przystępu. Bo jeżeli chcesz uciec, to nawet diabeł pożyczy ci konia i siodło. Tak. On ci pożyczy samochód i kluczyki nawet, żebyś mógł odjechać, żebyś mógł uciec od Boga, żebyś nie znalazł się na tym miejscu, aby Słowo Boże ciebie nie dotknęło.
Nie dawajcie diabłu przestępu. Nie pozwalajcie mu, wiecie, dlatego, że to jest bardzo niebezpieczne. Tak czytaliśmy w tym liście Piotra. Diabeł chodzi dookoła nas jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Diabeł chodzi wokoło nas. Ale tutaj Paweł pisze, nie dawajcie diabłu przystępu. Co chcesz, że chodzi sobie? Niech sobie chodzi. Ale wy nie dawajcie jemu przystępu. Bardzo kontrowersyjne słowo, które apostoł Paweł pisze do listu, w liście do Efezjan. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Ale niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Oczywiście ja mówię do ludzi wierzących. Co, o czym ja mówię? O kradzeniu. Jakie kradzenie, prawda? W Polsce to się kradło gdzieś tam benzynę na lewo, prawda? Jakieś kartki, bony na chleb, czy na kawę, czy na cukier, prawda? To tak, to się kradło, ale tutaj nie, tu nie ma takiej potrzeby. Amen. Potrzeby nie muszą być, prawda? Ale możliwość się zawsze trafia. I diabeł przychodzi do nas z takimi możliwościami. I daje takie sposobności, i daje takie możliwości. Inne słowo, które mówi, to są tylko przykłady, słuchajcie. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba. Po co? Aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Niech żadne nieprzyzwoite słowo. My mieszkamy i żyjemy wśród ludzi często niewierzących, prawda? Obracamy się, czy w pracy, czy w sklepie, czy na ulicy, czy w szkole, gdziekolwiek. I wszędzie wokół nas otaczają nas ludzie niewierzący. I ci ludzie, to jak mój kolega, ten Krzysiu na kopalni, oni również przeklinają. Jak twoje słowo, jak twoje serce reaguje na to, gdy ktoś używa takich właśnie słów? Czy jest ci obojętne? Czy może to ciebie rani? Ci przeszkadza? Jakoś jest to takim... jest to takim zgrzytem. A co jeżeli ty używasz jakichś słów, które, wiecie, kiedy jedziemy, nie wiem, czy wy to zauważyliście, ale kiedy teraz się jedzie do Polski, nie wiem, stanie jak jest w Słowacji, ale w Polsce przynajmniej tak jest, to używa się słów, które jak my byliśmy jeszcze młodzieżą, były przekleństwem. One dzisiaj nie są. Nie będę wam mówił przykładów, ale one dzisiaj, nawet ludzie wierzący je wypowiadają. Ja mówię, co ty mówisz? No jak, przecież to już nic złego nie jest. A tutaj Słowo Boże nam mówi, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować. Pamiętacie inne miejsce, którego nie mam tutaj zapisane, ale również apostoł Piotr pisał, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Święty oznacza oddzielony od grzechu. Nie dlatego, że ja jestem taki święty, więc nie zbliżajcie się do mnie, bo żebym się nie ubrudził grzechem swoim, prawda? Ale dlatego, że święty, bo Bóg chce, abyśmy byli święci. Abyśmy mogli mieć z Nim relację, społeczność, taką społeczność z Nim mieli nawzajem. I również apostoł Paweł pisze dalej w 30 wersecie, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Te wszystkie pozostałe rzeczy, które mówiliśmy, one powodują, że Duch Święty jest zasmucony. On nie może się radować, nie może chwała dla Boga wypłynąć z naszych serc tak pięknie, jak dzisiaj Artur to razem z zespołem czynił, prawda? Ale Duch Święty jest zasmucony, kiedy te rzeczy, które czynimy, zasmucają Go. Wszelka gorycz, wszelka zapalczywość i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. To są słowa Boże, które Bóg dzisiaj do nas, do ciebie i do mnie również mówi. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, i krzyk, i złorzeczenie. Wiecie, ja mam świadomość, że mówię do ludzi wierzących. I mam nadzieję, że może dzisiaj w większości z was to nie dotyczy, ale kiedy w domu, w ciszy domowej właśnie rozważałem to słowo i zastanawiałem się i taki miałem też kontrowersję, czy mam się tym podzielić, przecież to mówię do ludzi wierzących, więc o czym tu mowa? Ale Duch Święty wyraźnie mi pokazał, że mam tym słowem się z wami podzielić. Mam to słowo do was przekazać. Bo być może właśnie dzisiaj jesteś na tym miejscu i być może masz w swoim sercu gorycz, albo jakąś zapalczywość. Pamiętasz coś, co twój brat, czy siostra, czy znajomy z pracy, czy twój sąsiad coś ci zrobił złego, coś jakiś nadepnął ci na oczy i masz tą zapalczywość, taki gorycz w swoim sercu, taki korzeń. A Słowo Boże mówi, niech to wszystko będzie usunięte wraz z wszelką złością. Już nie mówiąc o gniewie, o krzyku, o jakimś złorzeczeniu, prawda? Jako ludzie wierzący nawet to nie powinno być wymieniane wśród nas. Ale Paweł pisze to do ludzi wierzących. Dlatego ja też mówię do ludzi wierzących, mówię do was i do siebie. To Słowo Boże dzisiaj do nas się zwraca. A jacy mamy być? Ten fragment mówi, bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Jezusie Chrystusie. Mamy sobie nawzajem odpuszczać. Dzisiaj to jest 70 razy 7. Przy okazji, te slajdy, te rysunki, co mam, ta grafika pochodzi od brata Antero Kaczan. On jest pastorem zboru zielonoświątkowego, nie z kościoła zielonoświątkowego, innego zboru zielonoświątkowego w Lublinie. On jest Portugalczykiem, on jest Brazylijczykiem i mieszka w Lublinie. Także Brazylia blisko dla was jest, bo wy jesteście zaangażowani w pracę Brazylii i on jest wierzącym człowiekiem, mieszka, jest pastorem w Lublinie. Jest przyjacielem mojego szwagra Marka Wołkiewicza, więc stąd mam z Facebooka. Jeśli chcecie otworzyć sobie, to możecie Antero Kaczan Facebook otworzyć i tam te wszystkie. Tam jest chyba ze 150 tych slajdów. Bardzo ciekawe są niektóre, wiecie, śmieszne i niektóre bardzo głębokie. I to dzisiaj też pokazałem. Pamiętacie, Pan Jezus mówił, jak Piotr pyta się, Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu? On był taki, jak ja, prawda? Piotr był taki gorliwy we wszystkim. On pierwszy wszedł do wody. On pierwszy wyznał, Panie, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. On pierwszy wziął miecz, wyciągnął, obciął ucho, prawda? Ale on był też pierwszy, który się zaparł. I Pan Jezus mówi do niego, nie 7 razy, Piotrze, 70 razy 7. A więc nieograniczoną ilość. Mamy sobie nawzajem odpuszczać, dlatego że Bóg w Chrystusie nam odpuścił nasze grzechy. Niedawno czytaliśmy z żoną rano Słowo Boże w Ewangelii chyba Łukasza, albo Mateusza, już nie pamiętam, w której Ewangelii. I tam był przykład, kiedy, znacie bardzo dobrze ten przykład, pewien bogaty człowiek zrobił rozrachunek i zobaczył, że ktoś mu był winien 100 milionów dolarów, okej? Okay? To tak na dzisiejszy mówiąc język. A więc zawołał tego człowieka i powiedział, masz mi to oddać, jak nie, to cię wrzucę do więzienia, razem każę sprzedać twoją żonę, twoje dzieci, twój dobytek, ciebie samego, żeby twój dług był spłacony. I on wtedy zaczął płakać, prosić, błagać, wołać, Panie, przebacz mi, miej chwilę czasu jeszcze, ja ci to wszystko oddam. I on mówi, a, wiesz co, dobra, forget it. Mówi. I później ten wyszedł, pamiętacie to słowo, nie? Ten wyszedł od swojego pana, któremu został mu przebaczony dług 100 milionów dolarów. I wyszedł, zobaczył swojego kolegę, który był mu winien 100 dolarów. I zaczął go dusić. Zaczął go dusić i mówi, oddaj mi coś winien, 100 dolarów, oddaj mi coś winien. A ty mówi, poczekaj, daj mi chwilę czasu, ja gdzieś pójdę, coś zrobię, sprzedam albo ten i oddam ci. Nie, masz mi teraz w tej chwili oddać. Wrzucił go do więzienia i nie chciał go w ogóle słuchać. Znacie to słowo, prawda? Te przykłady pieniędzy i tak dalej nie są tak istotne w tej historii, co właśnie przebaczenie i nieprzebaczenie. Wiemy, jaki był rezultat tego zdarzenia, że Pan zawołał z powrotem tego człowieka i wrzucił go wtedy do więzienia, nie okazał mu żadnej więcej łaski. Wiecie, i to jest bardzo wielkie przestroga dla nas, ludzi wierzących. My żyjemy w świecie realnym. Nie żyjemy na Marsie, gdzie teraz ten łazik tam chodzi, prawda? Ale żyjemy na ziemi, wśród ludzi, którzy nam czynią zło. Prawda? I Słowo Boże mówi, abyśmy przebaczali, odpuszczali. Za każdym razem, kiedy nam coś ktoś źle uczyni. Już nie mówiąc o braciach, siostrach, rodzinie, prawda? Ale nawet ludziom z niewierzącym. Abyśmy przebaczali, abyśmy odpuszczali. Dlatego niedługo kończę, już będę kończył. I tutaj Słowo Boże mówi nam tak. Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Jeżeli te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą rozmawialiśmy, a jest ich o wiele, wiele więcej. Ja tylko taki czubek góry lodowej dzisiaj dotknąłem. A żeby zmusić nas do myślenia, do zajrzenia w swoje serce, do zaglądnięcia, jaki jest nasz stan, jaki jest twój stan, jaka jest... Wiecie, nikt ci tego nie powie, ty sam sobie możesz to powiedzieć. Ty sam sobie możesz na to odpowiedzieć. I tu Słowo Boże nam mówi, że Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo. Chociaż diabeł chodzi dookoła nas jak lew ryczący. On zapuszcza swoje sieci, swoje macki, rzuca swoje ogniste strzały, prawda? Ale Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. I w liście do Rzymian, 8 rozdział, 37 werset i w innym przekładzie mówi, w Chrystusie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Powiedzcie to razem ze mną. W Chrystusie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Dlaczego? Bo Jezus walczył. On pokonał diabła, on pokonał grzech, on pokonał śmierć. On to zwyciężył, a teraz to zwycięstwo nam przekazał. Dlatego my jesteśmy nawet więcej niż zwycięzcami. Bo otrzymaliśmy za darmo, bez walki. Oczywiście teraz mamy uważać, mamy być ostrożni, mamy czuwać, mamy być trzeźwi, jak w naszym życiu żyjemy. Ale w Chrystusie, w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. W Chrystusie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. I znamy list do Efezjan, 6 rozdział, gdzie o przyłbicy, prawda, o tych wszystkich, cała zbroja Boża. Mamy to wszystko na siebie przychodzie. To też jest slajd tego brata Kaciana. I ostatnia myśl. I będziemy się modlić. Słuchajcie, to słowo, które już czytałem z psalmu 55. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. Zrzuć na Pana brzemię swoje. Dlatego dzisiaj chciałbym, zobaczcie, tu jest na tym slajdzie pokazany człowiek, który niesie na swoich plecach taki wielki worek, prawda, grzechów. Taki ciężar, brzemię ma. Pamiętam mój teść, który jest u Pana już, chwała Bogu, cieszy się obecnością i czeka na to, kiedy my przyjdziemy do niego. Ale on miał kiedyś zawał, miał kilka zawałów i w końcu wylew krwi do mózgu. Ale kiedy miał jeden z zawałów, stanął przed Bogiem. Miał śmierć kliniczną i stanął przed Bogiem. I kiedy stanął przed Bogiem, zaczął wyjmować ze swojego worka. Właśnie ten obrazek. On później nam opowiadał. Zaczął wyjmować ze swojego worka jeden grzech po drugim grzechu. I Bóg mu powiedział, masz wrócić na ziemię i zrobić to i to i tamto. I niedługo później oczy do wieczności. Ale nie czekajmy na to, aż Bóg nam powie, zrzuć te wszystkie rzeczy ze swojego worka, wyrzuć. Nie, dzisiaj możemy to zrobić. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. On cię podniesie. Jeśli upadłeś, Bóg cię podniesie. Jeśli zgrzeszyłeś, Słowo Boże mówi, możesz przyjść do Pana Jezusa. Dlatego, że nikt nie jest bez grzechu. Grzesznie się urodziliśmy, prawda? Ale dzięki Jezusowi Chrystusowi, który nas daje nam zwycięstwo. Który nas podnosi. I chciałbym, żebyśmy teraz na koniec naszego rozważania, na koniec naszej społeczności coś właśnie zrobili. Każdy z nas, tak jak wcześniej mówiliśmy, ma kamień. Weźcie go do ręki, jeśli możecie. Okay? Ten kamień jest, jakby reprezentuje właśnie nasz grzech. Ten kamień reprezentuje nasze grzeszne życie. Wiecie, możemy przyjść tak jak siostra i wrzucić ten kamień tutaj pod krzyż. Brat Piotr zbudował ten krzyż. Może zostać, może pójść do ławki. Ale chciałbym was zachęcić. Nie zabieraj tego kamienia do swojego domu. Ale przynieś go pod krzyż. I sam wiesz, co jest tym kamieniem. Jaki jest kamień? Jaki jest ciężar w twoim życiu? Jaki jest grzech, który ciebie usidla? Bóg chce, byś był wolny. Bóg nie chce, abyś niósł ten kamień w tym worku. Może to nie jest jeden kamień, może to jest 100 000 kamieni. Bóg chce, żebyś był wolny. Bóg chce, abyś zrzucił ten kamień, żeby ci nie przeszkadzał. Żebyś mógł być wolny, żebyś mógł być lekki. Pan Jezus powiedział, moje brzemię jest lekkie i przyjemne. Diabeł przychodzi, aby kraść, zażynać i zatracać. Ja przyszedłem, aby moje owce, abyśmy mieli życie i abyśmy obfitowali. Nie w kamienie, ale abyśmy obfitowali w Boże błogosławieństwo. Dlatego chciałbym was zachęcić. Powstańmy. Jeśli chcesz dzisiaj, słuchaj, ja nikogo nie zmuszam, ale przyjdź tu do przodu, zrzuć ten kamień, żeby było słychać, że zrzucasz to brzemię ze swojego serca. Zrzuć ten kamień, żeby było słychać. Mogli wszyscy usłyszeć, jak ten kamień zrzuca z swojego serca. Halleluja. To jest bardzo ważny moment, słuchajcie. To jest bardzo ważny moment w twoim życiu. Bóg mówi do ciebie. Za chwilę będziemy się modlić. Nie śmiejcie się, to jest bardzo poważny moment. Dlatego, że ten kamień zrzuca ze swojego życia, abyś był wolny. Nie, abyś więcej żył w swoim grzechu. Wiecie, i dzisiaj Bóg jest obecny na tym miejscu. On widzi, co robisz. Ja nikogo nie zmuszam, ale każdy z nas to czyni dobrowolnie. Ja myślę, że całe niebo się raduje,
kiedy Bóg patrzy na to, jak przychodzisz i rzucasz ten kamień, zrzucasz brzemię ze swojego serca. Bóg chce, abyś był wolny. Nie chce, abyś żył z obciążonym sumieniem, z wyrzutami sumienia, jak pisał apostoł Paweł, ale abyś był wolny, abyś sumienie miał oczyszczone. Halleluja. Halleluja.
Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise God. Holy, holy, holy. Hallelujah. 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 Panie nasz, dziękujemy Ci, Boże mój. Hallelujah. Wspaniałym jesteś Bogiem. Hallelujah. Dziękujemy Ci, Panie nasz. Chwała Tobie, nasz Panie. Drogi Boże, Panie nasz, przychodzimy do Ciebie dzisiejszego wieczoru. Ty wiesz, jakimi jesteśmy. Znasz każdego z nas po imieniu. Ty wiesz najlepiej, Panie, kim jesteśmy. Ty znasz moje serce, znasz moje życie, znasz moje myśli. Panie, znasz moje postępowanie, Boże. Ty znasz mnie lepiej niż moja żona. Ty znasz mnie lepiej niż ja sam siebie nawet znam, Boże. Dlatego tak dzisiaj wszystko, co w moim sercu było, rzuciłem to, co mnie obciążało, to, co mnie, Panie Jezu, przygniatało, Boże. Zrzuciłem dzisiaj pod ten krzyż. Zrzuciłem, Panie, moje brzemię, mój kamień, to, co obciążało mnie, Boże, ten mój worek, to brzemię, które Twoje słowo mówi, zrzuć na Pana brzemię swoje, a On Cię podniesie. To Twoje słowo mówi, dlatego, Panie, dziękuję Tobie, że Ty dzisiaj nas uwalniasz, że dajesz nam wolność, Panie, bo chcesz, abyśmy żyli w tej wolności. Panie, błogosławię dzisiaj każdą osobę. O, Duchu Święty, Panie, dziękujemy Tobie, że Ty uwalniasz nas z tego, co nas obciąża, z tego, co nas, Panie, dokucza nam, co nas, Panie, przywiązuje do ziemi. Panie, że nasze oczy, nasze ręce, nasze głowy nie mogą być podniesione. Panie, Ty dzisiaj nas wyzwoliłeś. Panie, dziękuję Ci, Ojcze. O, dziękuję Ci, mój Panie. Błogosławię Ciebie. Mój drogi Panie, dotykaj się nas i teraz spraw, abyśmy, kiedy pójdziemy, Panie, na swoje miejsce do odpoczynku, do spania, Panie, abyśmy mogli z radością, Panie, rano wstać, obudzić się i dziękować Ci, żyć w tej wolności. Panie, chodzić w wolności Ducha Świętego, radować się, Panie, wyzwoleniem, które nam dałeś. Panie, z tych naszych ciężarów, Panie, z tych naszych ucisków, z tych naszych doświadczeń, jakie przeżywaliśmy, Boże. Dziękuję Tobie, Panie mój. Bądź błogosławiony, nasz Panie. Bądź wywyższony, nasz Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen.